Connect! Ile zarobiłeś?
Developers. Ja teraz? No, zrobiłem z $20 200 ostatnio i z 50 80, więc tak całkiem spoko.
Nie tak słabo.
Nie, w sensie ja mam wrażenie, że dużo lepiej mi idzie teraz, kiedy jest strasznie wszystko spadło, niż kiedy było wszystko super drogie. Ale to w sensie ja wiem dlaczego, bo z racji tego, że wszystko spadło, to jest mi dużo łatwiej robić wiele szerokich strzałów, z których jest duża większa szansa, że który z nich tam... No ale tam, ja niewiele tak naprawdę się ruszam na tym świecie teraz. Tą rzecz, którą dziś, tam sprzedałem za te $200 teraz, to był NFT, który ja kupiłem w lutym? W styczniu? Czy coś takiego? No, także to jest takie, no. Zabawa, bawimy się o zabawa.
Oczywiście, nic większego, na pewno.
Nie, nic, broń ci Panie Boże.
Strasznie mam dzisiaj dużo malutkich temacików, przygotowałem, ale myślę, że niezłe i wiem, że ty też masz. I możemy zacząć od ciebie, bo widziałem, że zahaczasz jeszcze jednak saga trwa, co?
Saga trwa. Właściwie dwie sagi u mnie trwają wręcz.
Aha.
To pierwsza saga, która ma... To ja najpierw powiem o tej pierwszej sadze, którą w zeszłym odcinku zacząłem na samym początku, bo ja powiedziałem o tym, że być może mam ADHD.
Tak.
No i normalnie to jest tak, że mało osób to pewno interesuje, ale z drugiej strony wiem, że w podcaście to się wielokrotnie pojawiało i wiem, że słuchacze rozmawialiśmy też na naszej grupie na Telegramie, czy to na forum, więc stwierdziłem, że chcę, i tak chciałem o tym powiedzieć publicznie, bo uważam, że to może być wartościowe, więc no, dostałem w końcu diagnozę w zeszłym tygodniu. Dostałem diagnozę. Poczekaj, może przeczytam, co jest na tej diagnozie, bo to będzie łatwiej napisane niż ja tutaj sobie. Poczekaj, tu mam przylepione w rozmowie z żoną. To jest diagnoza.
Bilet już kupiony.
Ale wypierdalam jeszcze dziś. Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, obserwacji i wywiadu z panem Pawłem możliwe jest postawienie diagnozy ADHD u osoby dorosłej oraz cech spektrum autyzmu. Informacje uzyskane z wywiadu oraz dane z wypełnionych kwestionariuszy potwierdzają występowanie u badanego powyższych diagnoz również w dzieciństwie, więc mam oficjalnie diagnozę, że mam autyzm i ADHD.
No i pięknie.
Nie było to z jednej strony jakieś duże zaskoczenie, w sensie, bo to było w ogóle zabawne, bo to było tak, że ja przyszedłem i pani powiedziała do mnie, czy najpierw chcę dostać diagnozę, czy najpierw chcę poznać wszystkie składowe i na końcu, żeby powiedziała, jaka jest diagnoza. I ja mówię, że najpierw bym chciał poznać składowe. I w trakcie tych rozmów było tak, że ona mówi do mnie o jakiejś rzeczy, mówi, ale to będzie dla ciebie jaśniejsze, jak poznasz drugą diagnozę. I ja mam takie, wait a minute. Jaką drugą diagnozę?
Czyli no, ale się okazało.
Wow. Wygrałem, dostałem dwie. No ale dostałem faktycznie dwie, to co pani powiedziała mi faktycznie ma sens, ta diagnoza też ma sens, ona ma ręce i nogi, nie byłem zaskoczony, co zabawne, moja mama, do której dzwoniłem na przykład, żeby jej opowiedzieć oczywiście o diagnozie, mówię, ej mama, ona też nie była zaskoczona i jakbym oczywiście miała takie, ach kurczę, że nie było żadnej akcji na tym zrobionej, poza jedną, gdzie pani powiedziała w trakcie, że miałem jakieś tam problemy związane z jakimiś takimi podstawowymi rzeczami, typu tam czytanie zegara i wiązanie butów i jeszcze parę innych rzeczy. I pani powiedziała do mnie, że ja mogę być bardzo inteligentny i przez to sobie móc radzić z problemami, albo będę miał moment, w którym będę miał trudności duże. I według tej diagnozy wyszło, że jestem inteligentny i sobie radzę z tymi problemami, ale one nie jest tak, że one nie istnieją w moim życiu, tylko ja po prostu mam jakieś mechanizmy, które sobie z tym pomagają mi sobie z tym radzić, nie? Więc to jest taka interesująca rzecz. I teraz mam do powiedzenia jeszcze tutaj dwie rzeczy przy tej okazji, bo ja nie chciałbym, żeby, po pierwsze, ja nie chcę, żeby to było żadnym tematem tabu, bo uważam, że nie jest, a po drugie uważam, że jeśli ja o tym powiem, to w jakiś sposób pokazuję, że that's okay, w sensie z tym da się żyć, z tym można robić różne rzeczy, to nie jest tak, że jeśli się ma... Ja wiem, że to jest spektrum i to jest tak, że można być na tym spektrum, być w miejscu, w którym ma się trudniej w życiu i takim miejscu, w którym ma się łatwiej w życiu. Ja uważam, że jestem na tym miejscu, które nie sprawia mi jakoś takich super dużych trudności, ale może to wynika z tego, że po prostu przez 30 lat przyzwyczaiłem się z tym funkcjonować i żyć. Ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że ja mam autyzm, mam ADHD i to wcale nie znaczy, że to jest jakikolwiek wyrok dla kogokolwiek. Wiem, że to może być problem dla dużej grupy ludzi i nie neguję tego, ale chodzi o to, że jakby to wcale nie znaczy, że nie można mieć fajnego życia, czy nie można robić fajnych rzeczy, nie? W sensie chciałbym, żeby to było takie jakieś, że słuchajcie, ja zrobiłem te rzeczy i ja wiem, że to jestem na spektrum, ale jakby jestem na spektrum i dalej zrobiłem jakieś fajne rzeczy, także chciałbym, żeby ludzie się poczuli trochę tego. A po drugie, nie chciałbym, żeby, bo jakby sam proces był strasznie trudny żeby się zdiagnozować i dostawałem też pytania na forum i dostawałem też pytania na Telegramie i stwierdziłem, że żadne z tych pytań nie jest jakby sekretem, więc postanowiłem, że chciałbym też powiedzieć, bo gdyby ktoś stwierdził, kurde, a może ja mam, to ja bym chciał powiedzieć, co trzeba zrobić w tej sytuacji, żeby się dowiedzieć, czy się ma, bo to jest istotne i to jest ważne jest to, żeby mieć jakieś kroki. Jak mi ktoś powiedział kiedyś gdzieś na internecie, ja pamiętam, że mi linka wrzucił chyba Jacek Ambrosiewicz, ten, który pracował, to on ma ADHD też i on kiedyś rzucał jakąś taką listę na Excela, którą znaleźć teraz nie mogę, bo nie wiem, gdzie jej szukać nawet, gdzie były kliniki, które są polecane do tego, żeby zdiagnozować się jako dorosły na ADHD. I w Warszawie wiem, że były dwie. Jedna z nich to jest Poza Schematami, tak się nazywa. I to jest w ogóle miejsce, gdzie się diagnozuje dzieci. I co zabawne, pani, która mnie diagnozowała, powiedziała, że ona tam w ogóle jest tylko dlatego, że kiedy rodzice przychodzili z dziećmi na diagnozę, to w trakcie diagnozy dzieci okazało się, że rodzice stwierdzali, kurczę, ja chyba też powinienem się zdiagnozować. I ona właśnie dlatego tam jest, bo tam jak dzieci przychodzą z rodzicami, to rodzice często się okazuje, że chcą się zdiagnozować i też są na spektrum, nie? Więc zrobiłem to akurat w miejscu Poza Schematami. Wiem, że można tam zrobić diagnozę online, bo ja częściowo online swoją diagnozę miałem. W pewnym momencie stwierdziłem, że mogę tam przybywać, więc po prostu tam przyjeżdżałem. I diagnoza kosztowała mnie, z tego co pamiętam, chyba 200 zł za wizytę i jakby potrzebowałem 4 wizyt.
One ale się składały... chyba jest więcej jakby w ramach, teoretycznie.
Pani powiedziała, pani powiedziała, że to jest do 5 wizyt i to zależy od tego, jak będzie nam szło. Bo wiem, że może to było 5 wizyt, kiedy to było wizyty online, ale ja mówię, w trakcie przyszedłem na wizytę też jakby fizycznie i wtedy więcej rzeczy chyba moglibyśmy zrobić. Było bardzo dużo testów do rozpisania, paręnaście takich, że tak powiem, zadań domowych, które trzeba było usiąść i rozpisać, testy, żeby, w których się opisuje swoje podejście do rzeczy, jak się czujesz z jakimiś rzeczami, strach i takie tam. I to były testy do diagnostyki. Do
ale tego to był wywiad. Po prostu pytania z odpowiedziami gotowymi, czy stawiałeś się gdzieś
Zgadzam się lub się nie zgadzam. I to było na skali takiej jakby pięciostopniowej, nie? A do tego na miejscu były też zadania i rozmowy i wywiad i też I te testy wypełniała też moja mama, bo tam były pytania oczywiście o dzieciństwo i dostałem informację, które testy dobrze było, żeby wypełnił mój rodzic albo pod kontrolą rodzica, żeby mógł też sprawdzić, plus na przykład jeden z tych testów uzupełniała Paulina.
O,
na temat mnie. Tak, no bo to też jest istotne, bo to była duża część tego wywiadu, właśnie to, jak wygląda, jak społeczeństwo, w sensie bliscy ludzie widzą mnie, a nie tylko ja siebie. No, także mam nadzieję, że to komuś pomoże, mam nadzieję, że ktoś może po tym, co usłyszał ode mnie, stwierdzi, kurde, pójdę. Ja na razie jakby, w sensie to niczego w moim życiu na ten moment nie zmienia, ale fajnie wiedzieć, że na przykład... Mam teraz takie fajne retrospekcje w głowie, kiedy wracam do jakiegoś momentu i w którym sobie mówię, o cholera, to była aukcja, to był autyzm, to co ja, w sensie to było, nie, że autyzm, to jest na zasadzie, To był wynik tego, że mam autyzm. Zachowanie w tej konkretnej sytuacji było wynikało z tego, nie? Jasne. Na przykład, że tam 20 lat temu, czy na tym etapie, tak, no, jakoś 20, 17 lat temu pojechałem na obóz. Taki obóz, no, harcerstwo, różne takie rzeczy, nie? I tam był taki koncept, że nie można było się, jakby, że ludzie nie, że myliśmy się w jeziorze. No i ja od małego myłem się po prostu rano i wieczorem i jak wstawałem, to szedłem myć ząbki i potem się myć i potem funkcjonowałem i potem po końcu dnia szedłem się myć, myć ząbki i spać, tak? Jakby that's the drill. I oni byli bardzo negatywnie nastawieni do tego, żeby ktoś chodził się tak często myć. I ja nie wytrzymałem, zostałem na tym obozie może 2 czy 3 dni i po prostu zadzwoniłem do mamy, poprosiłem, żeby mnie odebrała, bo mi się nie podoba. I teraz wiem, że to mogło być spowodowane właśnie tym, że to była jakaś, jakby mój autyzm gdzieś tam z tyłu, że nie jestem w stanie funkcjonować w takim braku pewnego rodzaju...
No, higieny. Higieny, czy rutyny, ale też?
Rutyny, dokładnie. Więc mam takie rzeczy, które widzę, że są, że mogą pochodzić, w sensie mogą być, wynikać z jednej lub z drugiej diagnozy. Ale to jest okej, niczego nie chcę zmieniać, jest okej, dostałem jakieś rekomendacje, dostałem jakieś materiały dodatkowe, żeby trochę się zagłębić i poczytać więcej o tym, co to znaczy w moim życiu i na, jakby czego mogę się spodziewać, no ale spoko.
No wiesz, no rzeczywiście dotarłeś do takiego momentu w życiu, że jakby no nie można ci odmówić, wiesz... poprawnego, czy nawet nadzwyczajnego funkcjonowania i w społeczeństwie, i wśród, wiesz, bliskich i na gruncie zawodowym, więc jakby no to ewidentnie nie była to dla ciebie aż taka przeszkoda.
Znaczy, to też jest, efekt był ewidentnie z tego, to powiedziała pani i po diagnozie powiedzieli mi, że tak powiem, czy Paulina, czy moja mama, że pani powiedziała w pewnym momencie, że bardzo dużo z tych rzeczy, że one mi nie przeszkadzają, dlatego że ja włożyłem ogrom pracy na terapii, normalnie cotygodniowej terapii behawioralnej, żeby w jakiś sposób sobie radzić z rzeczywistością moją. I też to było zabawne, jak pani na przykład powiedziała, że w jakimś jednym z tych testów nie wyszedłem poniżej wyniku diagnostycznego. Ale jak mówi, że po wywiadzie ze mną, ona rozumie, dlaczego tak jest i ona nie ma wątpliwości, że jednak jakby powinienem dostać taką diagnozę, bo ona mówi, ty nie odpowiedziałeś na te rzeczy, że one ci przeszkadzają dlatego, że wyeliminowałeś je ze swojego życia po prostu, nie? W sensie to były problemy i to były problemy, które jakby idealnie się wpisują w to, że masz jedną i drugą diagnozę, ale z racji tego, w jaki sposób zbudowałem swoje życie, że te rzeczy typu nawet jedzenie, że ja nie lubię jedzenia, które ma kolor biały. To jest jakby i konkretne faktury jedzeniowe też mi nie odpowiadają, no nie? Kremowość, dramat. I w teście w ogóle wyszło, że nie mam tego problemu. Aha. Ale ja nie mam tego problemu w codzienności, bo ja bym po prostu nie jem takich rzeczy.
No oczywiście.
Więc ona stwierdziła, że gdyby się okazało, w sensie, że z tego testu tak to wyszło, a rzeczywistość jest taka, że gdybym miał obcować z tymi rzeczami na co dzień, to problemy by istniały i byłoby to widoczne na tych testach diagnostycznych. No, fajnie. Bardzo cieszę się, ciekawe. Że mogłem to przejść. To była interesująca podróż. Mam nadzieję, że mogłem komuś pomóc. Przy tym wiem, że sporo osób, słuchając tych wszystkich moich historii, szczególnie kiedy tam jakoś w marcu czy w lutym zacząłem o tym myśleć, o diagnozie, to wiem, że parę osób poszło i się zdiagnozowało i faktycznie swoje diagnozy otrzymało. No ja akurat miałem wtedy mniej czasu, bo ślub, ale teraz miałem trochę tego czasu więcej i w końcu diagnozę dokonałem i spoko, teraz już wiem. Teraz już wiem!
Wiem, co to miłość. No to pięknie, no. No to myślę, że wiesz, to, że wiesz, może ci pomóc. Jakby na pewno ci nie przeszkodzi w żaden sposób, bo wszystkie mechanizmy, które do tej pory jakby wykorzystywałeś, nadal będziesz z nich korzystał, no bo to jest po prostu już twoje życie, nie? Więc tu się nic nie zmieni, tylko bardziej właśnie masz taką wiedzę o sobie większą, czyli wiesz, czego się możesz spodziewać, wiesz, jakich zachowań możesz się po sobie spodziewać i też będzie ci pewnie może je łatwiej wytłumaczyć komuś obcemu, nie? Że jakby... Jak ktoś cię będzie pytał, dlaczego nie jesz jajek, nie? Jakby nie rozumiem tego, nie kumam. No to jakby
nie, spoko, bo ja mam autyzm, po prostu nie mogę znieść faktury jajka.
Prosta sprawa.
Tak, ale to jest, to będzie mi przydatne, na przykład jak będę miał kiedyś dziecko.
To na pewno.
Pani powiedziała, że wtedy, że to będzie wymagało kolejnego dodatkowego ogromu mojej pracy.
No wiesz, patrząc...
W sensie dodatkowego poza tym, że jesteś rodzicem, to jeszcze jesteś rodzicem z autyzmem i z ADHD, który ma zajmować się dzieckiem. I to jest dodatkowa rzecz.
No tutaj myślę, że wiesz, że kwestia na przykład rutyn, które będą, twoje rutyny będą zaburzone, a sam będziesz musiał włożyć w pracę w to, żeby trzymać się rutyn tego młodego człowieka, nie?
No, to będzie trudne.
To będzie na pewno wyzwanie, no ale cóż, no...
Jakby ale teraz już wiem, że będzie i mogę się na to przygotować, nie?
Dokładnie, wiesz, to jest świetne, że jakby wiesz po prostu, że to może być trudne i faktycznie, czy to na zwykłej terapii możesz o tym, wiesz, pogadać, czy po prostu w jakiś sposób, wiesz, przyłożyć jakieś narzędzia, które ci pomogą w funkcjonowaniu. Dokładnie. Ja myślę, że częściowo też to myślę, że nad ADHD akurat bardzo ci pomaga to poukładanie tych, wiesz, w apkach do zadań, nie?
A to jest mój autyzm próbujący, bo ja z nim rozmawiałem i ona mi, to jest mój autyzm próbujący zapanować nad moim ADHD.
Wow, mega ciekawe w ogóle mieszanka,
to jest niesamowite, no. Ale to podobno jest w ogóle bardzo popularne, że to występuje w takiej parze.
Okay.
Nie jest tak, że zawsze tak jest, ale że to jest na tyle częste, że to jest, nawet jak na Reddicie jest subreddit ADHD, ale jest też subreddit AUDHD, czyli dla ludzi, którzy mają jedno i drugie schorzenie, tak jak ja.
Okay.
Właściwie schorzenie. Jeszcze nie do końca wiem, jak jeszcze o tym mówić, dlatego wybaczcie mi, jeśli będę pierdolił kocopoły. Nie? Spokojnie, jestem świeży.
Znaczy, nie wiem, ja to traktuję oczywiście z zewnątrz. Traktuję to jako cecha. Wiesz?
No właśnie, ja nie wiem, czy to nie jest jako choroba, wiesz? W sensie jako, to jest tutaj jest przypadłość. Co to jest? No to jest, to choroba, bo według międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe.
Mm-hmm. Okej. Okay. No to wiesz, to dla mnie to jest cecha może dlatego, że...
Przyzwyczaiłeś się do tego ze mną tak żyć, nie?
No pewno, wiesz, znaczy wiesz, to dla mnie to jest po prostu okej, orzech taki jest i tyle, nie? Jakby nie potrzebowałem do tej pory też nazywać tego w jakikolwiek sposób. Teraz po prostu wiem, jak to się nazywa.
Zjebanie.
Nie, na pewno nie. Nawet ja myślę, to mam takie poczucie, że wiesz, że wziąłeś najlepsze rzeczy z obu chorób. W sensie, że wiesz, autyzm właśnie przez to dążenie do poukładania pomaga ci właśnie w tych sprawach, które mogą kuleć przez ADHD, bo właśnie wiesz, rozluźnienie uwagi, czy właśnie trudność w utrzymaniu uwagi, no to masz do tego autyzm, który ci układa wszystko, wiesz.
Tylko, że to dalej nie jest takie łatwe.
W sensie ja nie mówię, że to jest easy.
Ale jest tak. No, bo to, ale jest dalej tak, że to jest co denerwujące, typu jak ten hiperfokus na przykład, nie? Które to jest rzecz, którą mam całe swoje życie, ale to jest hiperfokus na zawsze nie tą rzecz, na którą powinienem być teraz sfokusowany. W sensie to ile razy, kiedy dostawałem jakieś zadanie, na którym powinienem się teraz hiperfokusować, a ostatecznie czytałem o rozpadzie Czechosłowacji, nie zliczę, to było po prostu setki razy i to ile razy byłem na stronie z potencjalnymi teoriami spiskowymi na temat Hitlera, no wiesz, jakby this shit just happens. I to jest straszne, bo to jest tak, że ja nie mogę czasem nad tymi rzeczami zapanować. Teraz już wiem i jestem dla siebie trochę bardziej wyrozumiały. Wprowadziłem jedną zmianę do swojego życia, w sensie zacząłem być trochę bardziej świadomy swoich uczuć i tego, żeby nie wystawiać ich dodatkowo na próbę. Jako przykład podam po prostu, na przykład miałem ostatnio umówioną wizytę z psychiatrą, z którą nie chciałem iść, bo chciałem zmienić psychiatrę. Ale miałem tą wizytę. Już nawet lepiej, umówiłem sobie wizytę z psychiatrą, odbyłem już z nowym.
Aha.
I mówię, i jeszcze została mi wizyta ze starym i ja mówię tak, nie mam o czym gadać, to po pierwsze. Ta wizyta będzie dla mnie tylko stresująca. Ona niczego nie zmieni. I to jest jakby ja obudziłem się rano w tego dnia, kiedy miałem ją mieć. Mówię tak, cholera, jestem zestresowany faktem, że ona jest. Mhm. I po prostu zamiast podejść do tego w taki sposób, że zachowałem się jak pingwin społeczny, to napisałem po prostu, że ja nie chcę jej odbywać. Ja dziękuję bardzo. Poproszę o zwrot pieniędzy za zaplanowaną wizytę i nara, koniec. W sensie jakby okazało się, że po pierwsze nikt nie umarł, po drugie wszystko wydarzyło się, to co chciałem, żeby się wydarzyło, a po trzecie ja byłem, w sensie ulga ogromna, nie? No, 1000 jasne. Razy lepiej się poczułem od razu. Mhm. No więc...
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ja mam jedną rzecz, mam trochę a propos, to jest z listy moich tematów, taki maciupeńki mościk. Jak tam czasem przeglądam sobie TikToka, wiesz, cały czas i trafiłem na ziomeczka, który specjalizuje się ewidentnie w grzebaniu w darknecie, nie?
Widziałem ziomka, który kupił wodę, czy to ten?
Tak, to jest ten. Ale całkiem świeży materiał od niego jest na temat strasznej rzeczy. No wiesz, dark web jednak, właśnie źle powiedziałem, nie darknet, tak? Tylko dark web oczywiście. No i jednak są tam rzeczy, które może ludzie się nie spodziewają. I jedną z nich jest coś naprawdę przepotężnego. Jest strona, na której możesz zamówić wizytę u terapeuty, który...
O Jezus, wiem, o czym powiem.
U terapeuty dla par, który nie jest terapeutą, tylko jest fejkowym ziomeczkiem, ale będzie profesjonalnie wyglądać i zawsze będzie po twojej stronie.
Przerażający, Jezu. Ja pierdolę.
Jakie straszne.
Wyobrażasz sobie, jak to musi zniszczyć ludzi? To jest przerażające.
To jest tak ekstremalnie szkodliwe, że nawet nie chcę zaczynać tego tematu, ale po prostu pojawił się temat terapii i mi się to złożyło. No naprawdę to it can fuck you up, nie? W sensie to jest szkodliwe dla wszystkich i nawet dla osoby, która zamawia tą usługę, może nawet
tak,
nie zdawać sobie sprawy.
Tak, to nie wróży niczego dobrego, tak, nie? To jest bardzo chore.
To jest chore, straszne niestety, ale no takie rzeczy też są. Są też tam takie usługi jak trochę mniej szkodliwe, ale na przykład gnome your tam kurde ziomeczka, czyli
nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy widziałeś, bo on i oni rozstawiają wtedy gnomy takie czerwone na podwórku, ale nie wiem, czy widziałeś.
No.
Że rozstawiają je też w domach, w sensie oni się włamują, what żeby do domu fuck? Je też... Tak.
No to już trochę przegięcie, bo jeszcze w ogródku, który jest dostępny, otwarty, no to jakby rozumiem. Okej, okay, wracasz do domu,
powiedzieli, że tam jest dodatkowa płatność za to, żeby jeszcze zajebali ci krasnoludami cały dom.
Jesus fucking Christ. No ale tak, no nie są to tanie usługi, ale są warto. Takie...
Wiesz, za co płacisz, no płacisz za jakość, nie?
Nie, no wiadomo. No w każdym razie tak, takie rzeczy można znaleźć i myślę, że można znaleźć dużo bardziej hardkorowe.
Szkodliwe, tak.
Ale i bardziej szkodliwe, ale te są takie, wiesz, no pokazują do czego ludzie są zdolni, żeby zarobić parę groszy, nie? No, taka
tak.
Ciekawostka.
To była koniec jednej sagi, to jeszcze tylko powiem tak. Ci drugą sagę,
no.
Czyli Twitter Mastodon. Ale krótko, krótko.
Króciutko.
No, to co się zaczęło tydzień, dwa, trzy tygodnie temu z tą całą erą elonowską, to idzie coraz gorzej, w sensie unbany dostało już bardzo dużo osób, jest generalnie przeprowadzona amnestia na bany.
Mhm.
I bardzo dużo osób widziałem, że super mocno się wycofują z Twittera.
Mhm.
I ja też tak poczułem, że coraz mniej mam ochotę tam wchodzić. Już wchodzę dalej i nawet wrzuciłem jakiś tam w zeszły piątek tweeta i tak dalej i jakieś tam rzeczy, ale jakoś dużo mniej. Na Mastodonie czuję się trochę bardziej swobodnie, powiedzmy, i tam jakoś fakt, że nie stoi żadna korporacja za Mastodonem, mhm. jest jakoś taki pocieszający, w sensie, że wiesz, że znowu wracamy troszeczkę do tego internetu sprzed wielu lat, mhm. ale to, co jest interesujące, to w ciągu ostatnich paru dni Ja sobie tylko otworzę mojego Mastodona. Na Mastodonie pojawiło się parę osób, które chciałbym powiedzieć, kto to jest, bo może będziesz, Wojciaszku, zainteresowany w jakiś sposób, ale...
Zresztą pewnie większość followuje, ale mów.
No bo pojawili się na przykład Merlin Mann, który prowadził ten podcast razem z Alex Cox, który też się pojawił z tego podcastu Dubai Friday. Pojawił się The Oatmeal, normalnie jego konto.
Tak.
Pojawił się John Syracuse, pojawił się Casey Lees i pojawił się też Marco Arment razem z kontem Overcasta oficjalnym na Mastodonie. Pojawił się na przykład Dan Seifert, Jason Kotke. Dan jest z The Verge, Jason Kotke jest z tego, prowadzi bloga Kotke.org z blogami, z linkami, bardzo fajny blog. Bardzo dużo osób pojawiło się z Twittera czy ze starego Twittera, na przykład Simon Balmain czy Brenda Wong. Akurat Brenda chyba nie pracowała, tylko pracowała w Monzo. Simon pracował w Monzo, a potem w Sphere i potem w Twitterze. Mhm. Więc bardzo dużo tych osób, które jakby ja znam z internetu, które czytam i jakby dla których trochę take'ów wchodziłem na Twittera, okazuje się, że założyli sobie konto na Mastodonie. Micach Lee, znany z Snowdenowych tych leaków, też ma konto na Mastodonie. Swoją drogą jest potwierdzone tym, że jego link do strony Micach Flea jest potwierdzony, jako że tak jest, ta strona kieruje z powrotem do jego konta, nie?
Okay.
Ja polecam, gdyby ktoś chciał oczywiście zobaczyć sobie jakieś fajne konta, to po prostu może zobaczyć, kogo ja obserwuję. A, by the way, czy ty kojarzysz takiego ziomka Chris Pirillo?
Chyba nie.
To poczekaj, wyślij ci jego zdjęcie, powiedz mi, czy teraz go kojarzysz. Czy możesz nie kojarzyć z konkretną rzeczą, ale powiedz mi, czy kurde kojarzysz twarz.
Kurczę, coś... Gdzieś mi świta, ale niestety nie jestem w stanie przypiąć do czegokolwiek konkretnego.
A czy ty kojarzysz w ogóle Locker Gnome? Było kiedyś coś takiego?
Nie.
Okej, no dobra, to może nie byłeś w tej samej stronie internetu co ja. Ale na przykład... On robił bardzo dużo rzeczy w internecie, szczególnie w takim wczesnym internecie. Rzemek na przykład zrobił serwer BitTorrenty na Vista Torrent, który Windows Vista w 2006 roku udostępniał. No, Ziomek jest też na Mastodonie i to jest jego oficjalne konto, więc polecam, jak ktoś chciałby na przykład poczytać sobie o Mastodonie, zobaczyć, kogo można obserwować. Ja obserwuję bardzo wielu ludzi z bardzo wielu różnych miejsc. Ale to jest fajne miejsce, żeby zacząć. Jane Wong, pamiętasz z Twittera?
Tak.
Panią. Jane zlikwidowała swoje konto na Twitterze i jest teraz na Mastodonie.
Okej.
Okay. Wong M. Jane Małpa Macau.social. I to jest jakby pierwsza informacja, którą chciałem powiedzieć, że fajnie, na Mastodonie zbiera się naprawdę coraz więcej osób, które były na Twitterze. To jest dla mnie, to jeszcze jakby bardzo chciałbym, żeby parę osób z takich, które znam fizycznie, oraz parę osób z magicowego świata już by przeszło na Mastodona, to by było super, bo bym odbudował sobie timeline. Ale spoko, jakby so far it's okay. To jest pierwsza informacja. A druga informacja jest taka, że TabBots, znani nam z wszystkich aplikacji typu TweetBot, CalcBot, WaitBot i tak dalej, parę dni temu na serwis właśnie Mastodont wrzucili właśnie obrazek, który ci zaraz wyślę. Poproszę bardzo. To będzie też podlinkowane w opisie tego odcinka.
Dobrze. Czyli, że attached one image i tu jest napisane ikonka, a to jest wideo jednak. Dobrze,
tak.
Skacze, fifi-lifi, ikonka podobna do TabBots i tyle. I ona się zamienia w dymek, ale rozumiem,
nie
że...
Nie w dymek, Wojciaszku.
No, tyle widzę.
To są uszy Mastodona.
Aha, to są uszy. A, że słonik, dobra. Myślałem, że to jest słonik. Taki dymek, wiesz, z tym ogonkiem, że to jest po prostu do rozmowy. Okej, okay. Czyli rozumiem, że TabBotsy robią apkę do Mastodona. To jest akurat bardzo dobra informacja, bo jeżeli chodzi o apki mastodonowe, to ja nie jestem na razie zadowolony jakoś specjalnie?
Ja korzystam z oficjalnej aplikacji estetycznie, bo ona działa najmniej denerwująco i najwięcej funkcji.
A ja z kolei się przerzuciłem na twoją.
Na MetaText?
Tak, bo mnie oficjalna zaczęła denerwować.
Okej, no ale to jest, wiesz, i to jest spoko, że oczywiście jest wybór. Mastodon jest, podejrzewam, że taką, w sensie ta aplikacja główna jest taką pierwszą, którą się będzie sprawdzał, ale potem jest dużo różnych alternatyw. No czekam oczywiście na tą, na od TabBotsów, no bo ona będzie state of the art, bo jednak robią dobre aplikacje do Twittera.
No poza tym właśnie mają to fajne doświadczenie już, wiesz, z Twittera i z tego, Boże, jak to Twitter, jak się nazywa ta ich apka, kurna, to
Tweetbot.
Tweetbot, no właśnie. Z Tweetbota mają dużo doświadczenia, więc jeżeli przeniosą to do Mastodona, to by było wspaniale, bo rzeczywiście no, największym, nie wiem, problemem tych aplikacji jest to, że mam wrażenie, że tam mało kto pracował nad kwestią wizualno taką organiczną, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chodzi o jakby interakcję z aplikacją, nie? Czyli gesty, to ile trzeba pociągnąć, wiesz, timeline, żeby się odświeżył, i jak, wiesz, jak cofać i tak dalej. No to są takie rzeczy, które w bardzo, to już są mega niuanse, bardzo szczegółowe, ale mam wrażenie, że w tych apkach mastodonowych to po prostu kuleje jeszcze i no ale jakby spokojnie, no jesteśmy na początku gdzieś tam, nie?
Znalazłem też aplikację do Mastodona, taką alternatywną, gdyby ktoś chciał spróbować. Wysyłam ci, Wojciaszku, właśnie link, nazywa się Maxtodon.
Maxtodon, a to widziałem, że ktoś przed chwilą wrzucał, no.
Jest to Basic Mastodon Client for Classic macOS.
Oh Jesus fucking Christ.
It has been developed on Macintosh running System 7.1.1. System requirements 68 KB Macintosh z procesorem 68020, 68030 albo 68040. Aha. Przynajmniej 1,5 MB wolnej pamięci. Mhm. System 7.1 do 8.1 i 32-bitowy addressing enabled. Jest pewien problem.
A to może być taki, problem.
Problem jest jeszcze inny, Wojciaszku. Problem jest taki, że żeby używać tej aplikacji, musisz na innym komputerze ustawić proxy, które sprawia, bo on nie obsługuje ten system HTTPS-a i SSL-a, więc musisz mieć proxy, które będzie ten komunikaty przesyłał. No. Wow. Ale to jest taka ciekawostka, ktoś zrobił faktycznie do Mastodona aplikację. By the way, gdyby ktoś zrobił taką aplikację, no, żeby działała na Macu normalnym, to ja bym korzystał, bo nie wygląda źle.
Nie no, wygląda jak właśnie takie klasyczne aplikacje sprzed wielu, 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 wielu lat. Więc jak ktoś lubi vintage, zresztą polecany przez nas ten Radyjko, Pulse FM, no to Pulse Suite FM, tak. No to idealnie by się wpasowało też wizualnie.
To jeszcze dla ciekawych, bo ja wiem, że nie wszyscy mogą mieć Maca. Jest też aplikacja Dostodon, która działa na DOSie. Jest jeszcze Mastodon 3.11 for Workgroups dla osób, które korzystają z Windowsa 9.5.
Boże, dlaczego ludzie to robią?
Zajebisty to jest. To jest kurwa ten fan internet, fajny, nie?
To trochę pokazuje, kto najwięcej czerpie przyjemności z Mastodona. Kumasz? Wiesz, co mam na myśli?
Trochę tak, ale z drugiej strony, wiesz, kogoś zaczynałem na Mastodonie widywać?
No.
Julki.
O, proszę, proszę. Tak. I Julki z Twittera, to teraz będą Julki ze Słonia?
Tak, które piszą, że no, teraz będziemy Julkami z tego. Nawet widziałem, że jakaś była taka samoświadoma pisząca, że będziemy teraz Julkami z Mastodona. Ale jeśli ludzie się poruszają, no to wiesz, bo oni, w sensie młodzież stwierdziła w pewnym momencie, nie wszyscy oczywiście, ale jakaś grupa, która przeszła, że Twitter na pewno upadnie, więc oni już nie chcą być na Twitterze, więc będą po prostu na Mastodonie. I ja mam takie, w sensie powoli tam się robi coraz więcej osób, nie? Tak więc...
No ja jakby siedzę, obserwuję, chociaż widziałem, że pisałeś nawet na Twitterze chyba, że już coraz rzadziej wchodzisz, zresztą mówiłeś się o tym na początku, to ja na razie mam tak, że na razie patternów nie zmieniłem, rutyna została, jakby ten Twitter nadal jest wiodący i to jest pierwsza apka, którą włączam zwykle, żeby się jakby dowiedzieć o świecie rzeczy. I na razie to zostało. W sensie na Mastodona wchodzę tylko wtedy, jak ktoś coś ode mnie tam, wiesz, do mnie rozumiem. Napisze, a postowanie mam tak zrobione, że jak napiszę na Twitterze, to automatycznie trafia na Mastodona, a że nie piszę jakoś super dużo, no to jakby, wiesz, to nie przeszkadza, myślę, że jest to do ogarnięcia. No to jest taki, wiesz, że jestem trochę jedną nogą tu, jedną nogą tam i zobaczymy, co się wydarzy. No i tyle.
Ja zrobiłem jedną dużą zmianę, żeby w sobie w jakiś zrobić nowy... nowe podejście do moich nawyków, to znaczy w miejscu, w którym był Twitter, jest właśnie Mastodon na dole. O, teraz będzie go widać więcej. Jest, proszę bardzo, Mastodon na samym dole. I Twittera go wrzuciłem sobie na drugi ekran, ale w takim miejscu, w którym jest niewygodnie mi na niego klikać. Więc wejście do Mastodona jest dużo łatwiejsze, na Twittera jest trudniejsze, bo ja trzymam telefon w prawej ręce.
No tak, jak zamykam oczy. Co prawda
Twitter jest wrzucony w tym, ale muszę go tak mocno...
Sięgnąć dalej.
Nie naciska mi się go łatwo. Więc i to buduje faktycznie, plus odobserwowałem jakieś 100 osób.
Okej.
I stwierdziłem, no teraz w sumie trochę nie chce mi się tam wchodzić. I wchodzę sobie na Mastodon, fajnie sobie czytam. Cieszy mnie też to, że te treści są takie długie. Zmieniam w ogóle pattern korzystania z tych mediów społecznościowych, w sensie mniej wchodzę w dyskusję, w dyskusję, bo w rozmowy często sobie odpisuję ludziom, nawet których nie znam, bo stwierdziłem, kurwa, jesteśmy wszyscy w tym tutaj małym miejscu, totalnie możemy sobie pisać razem, nie?
No, rzeczywiście na pewno ma to taki vibe po bardzo pierwszych miesięcy, czy pierwszych nawet lat Twittera, kiedy zaczynaliśmy się poznawać wszyscy, zresztą my też przecież się poznaliśmy na Twitterze właśnie, więc na pewno jest coś takiego. No ja jeszcze nie rozszerzam tam jakoś specjalnie swoich ten, ale na przykład co mnie dzisiaj wlazłem teraz na Mastodona, na tą ten, ja mam włączony ten zaawansowany widok, więc mam te kolumny, nie? I zobaczyłem w kolumnie, że mam 7 zaproszeń do obserwowania. Ja mówię, kurde, przecież ja nic nie ten. Ale to jest znowu, to jest pochodna tego, tej akcji z tym serwerem 10.10.10 i ten admina mojego serwera i po prostu ludzie, którzy chcą mnie obserwować z tego obcego.
Tak, ale opcja jest fajna. Na zasadzie, no to teraz skoro...
Ale ja nie chcę tego mieć. Ja nie chcę musieć klikać, że akceptuję. Rozumiesz?
Rozumiem, no wiesz, tylko no to jest, że ta instancja została oznaczona jako problematyczną, więc musisz zaakceptować.
No, niestety, rozumiem. No, ale to
ma to plusy, ma to minusy ujemne.
Ma to plusy, ma minusy jak najbardziej, więc no tyle. Ja mam tylko a propos Ilona jeszcze, bo to jest...
Wojciech, popatrz to, popatrz na mój komórek.
Patrzę na twój komórek, masz 22, widzę.
Właśnie, okazuje się, że Spotify w tym roku wprowadziło...
No...
taki sensowny, jak, znaczy Spotify robi ten swój year i...
Rap,
to whatever, no tak. A to teraz Apple Music wprowadziło właśnie...
Apple Music jest okej.
Okay. Tak, Apple Music właśnie wprowadziło Replay. Jest jakaś strona internetowa, właśnie teraz sobie zalogowałem się na telefonie, bo mi wyskoczyło powiadomienie i sobie po prostu może zobaczyć, ile piosenek
odsłucha.
Ja niestety jestem, widzę, że tutaj, słuchałem, no dobra, faktycznie muzyka, ale dobra, top artist.
Dawid Podsiadło, oczywiście. U mnie to też nie jest zaskakujące.
Drugi artysta?
Drugi artysta, Post Malone.
Ja ewidentnie lubię graczy Magic the Gathering.
Chyba tak.
That's the dream. Słuchałem Dawida 776 minut według tego, co tu jest napisane. Trochę mało minut, myślę, że słuchałem więcej. A, bo ja słuchałem MP3-ek różnych, a nie takich, które się nie wliczają.
A, widzisz, no tak. No to fajnie, znaczy dobrze, że to zrobili, bo uważam, że w ogóle to jest takie bardzo szerowalne. Ludzie lubią takie podsumowania i fajnie jest wrócić do tego, a co było fajne w tym roku, szczególnie do początku roku, bo może wiesz, na początku roku słuchałeś czegoś innego, teraz pod koniec czegoś innego i zawsze takie podsumowania jakoś wyciągają te stare rzeczy i ci się przypomina, a okej, to był taki klimat na jakiegoś artystę albo konkretną płytę, więc to jest spoko i dobrze, że Apple Music też to wprowadziło, bardzo fajnie.
Bardzo fajne rzeczy pokazało, w sensie naprawdę bardzo, to wygląda bardzo podobnie jak Spotify'owy, wiesz?
Okej. I patrz, i wypuścili to wcześniej, nie? Przed Spotify'em. Bo Spotify wypuszcza to na początku, czy w połowie grudnia. Tak mi się wydaje.
Tak. Znaczy oni też chyba teraz wypuścili, albo zaraz będą wypuszczać.
No tak, to jest, ale widzisz, Apple Music ich wyprzedziło po to, żeby być pierwszymi pewnie cwaniaczki, więc no ciekawe, ciekawe. Ja mam o mózgu jeszcze taki jedną rzecz.
Mózgu,
tak, że znalazłem taki króciutki wątek, to jest z jakiegoś fanpage, tam gdzie nie bywać, kogo nie znać. Nie, żebym obserwował, tylko screena ktoś rzucił na Twittera, nie? I to jest trochę jakby spojrzenie na branżę IT amerykańską trochę z innej perspektywy. Takiej dość, wiesz, brzytwa Okama i nie patrzymy na ludzi, tylko patrzymy na wyniki i tak dalej. I cyferki są ważniejsze niż ludzie, więc jakby żeby było jasne, absolutnie nie zgadzam się jakby z takim podejściem w żadnym wypadku. Ale na pewno warto rzucić na to okiem i warto jakby mieć też taką perspektywę w głowie, tak uważa przynajmniej. No i ktoś tam pisze, że w telegraficznym w skrócie generalnie w tak dużych firmach, amerykańskich szczególnie, 20% to są kuce, nie? Takie turbo kuce i to oni chodzą. A 80% to menedżerowie, generalnie. Różnego rodzaju, wiesz, tam czy się pracuje w Jirze, czy się pracuje w czymś innym, no zawsze są ci menedżerowie, którzy pokazują, co teraz robimy, nie? No ale 20% wykonuje 80% roboty, no więc mam tu ten Pareto idealne. No i tak naprawdę ktoś pisze, że tam zdecydowana większość menadżerów nie jest aż tak potrzebna. I tutaj też są patologie, zresztą wiesz, to wyrastane przez lata pracy w korporacji. Ja doskonale wiem, że tak jest, że są takie dni, kiedy no chętnie by się już poszło do domu, ale trzeba dupo godziny zrobić, więc się idzie na kawę 14 tego dnia albo idzie się zrobić bardzo długą kupę do kibla po to tylko, żeby wiesz, żeby czas się zgadzał, a wiesz,
I dlatego nie... ja tak strasznie lubię pracę z domu, bo jak po prostu nie mam rzeczy do pracowania albo nie mam siły na pracowanie, to mogę po prostu iść się położyć albo wiesz co chodzi, nie? W
sensie, oczywiście.
A nie zliczę, teraz jakby ewidentnie się podłożę, ale jak kiedyś pracowałem w jakimś korpo, no to robiłem kupę przez godzinę.
Oczywiście, że tak. No jakby to jest, myślę, że może nie każdy, ale generalnie no jest bardzo dużo wolnych przelotów. O, może tak. To jest chyba dobre określenie. I myślę, że też między innymi dlatego tak dobre wyniki mają różnego rodzaju testy skrócenia w ogóle tygodnia pracy do 4 dni zamiast 5 w tygodniu.
Absolutnie. I do 6 godzin, bo wtedy się okazuje, że po prostu się w kiblu godziny nie siedzi.
No dokładnie.
Robię swoje rzeczy i spieprzam do domu.
O to chodzi. I raz, że jesteś szczęśliwszy. Zresztą teraz w Nowej Zelandii Unilever zakończył testy na swoich 80 pracownikach. Robili to chyba przez nie wiem ile czasu, ale z pół roku chyba przynajmniej i okazało się, że biznes nigdy nie był lepszy, w takim sensie, że więcej zarabiają kasy. Dwa, że pracownicy są zdecydowanie bardziej szczęśliwi, tak zupełnie, wiesz, bardzo ogólne określenie, ale to po prostu nie są tak zestresowani też, jak byli do tej pory. Że work-life balance jest dużo lepiej zachowany.
Kto by się spodziewał?
Niesamowite, nie? I po prostu też są przy okazji bardziej wydajni, bo jak już przychodzą do pracy, no to faktycznie pracują. No. Wyrobią to, co mają do zrobienia i uciekają do domu. Więc ewidentnie to pokazuje, że 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu to jest po prostu za dużo czasu zajmowanego i tą samą pracę można zrobić w zdecydowanie krótszym czasie. Chociaż właśnie tutaj ten przykład tych, wiesz, koderów, którzy siedzą po nocach i piszą kod, bo są prawdziwymi kucami, ich to jara i dla nich robienie czegoś tak dużego jakby na poziomie kodu jest, wiesz, mega, mega jazdą i tak się przepracowują, a i tak nie mają życia poza pracą. No to wiesz, to takie przykłady też są i oni są zresztą świetnymi zwykle programistami, no ale tutaj pokazują, że jakby to na nich, na ich barkach tak naprawdę stoi cały Twitter, nie? Że jakby oczywiście Twitter potrzebuje pieniędzy, więc musi być jakiś dział sprzedaży i tak dalej, ale tak naprawdę koderzy są tutaj kluczowi i że Elon jakby w ten sposób myśli, nie? Że jakby potrzebujemy koderów. Zresztą ostatnio było takie info, że znowu będzie robił code review i oczekuje od menedżerów, że menedżerowie też będą pisać dużo kodu. Bo jak sam napisał w mailu, jeżeli menedżer nie potrafi napisać kodu, To znaczy, to trochę tak jakby, wiesz, w kawalerii był przywódcą kawalerii, a nie potrafił jeździć na koniu. I ja jestem w stanie to zrozumieć. Jeżeli masz takie podejście, że kod jest najważniejszy jakby w performance całej firmy i tego, co ona robi, to rozumiem, że takie podejście, no tak, no jakby głupio by było, żeby ktoś, kto jest menedżerem na przykład studia wideo, a nigdy nie miał kamery w ręku, nie? No to trochę tak, wiesz, ja też jestem jakby tego podejścia, że jeżeli masz zarządzać jakimś zespołem, który robi jakieś rzeczy, to ty też powinieneś te rzeczy umieć zrobić, nie? I do tej pory, przynajmniej w moim przypadku, się akurat tak udawało, w takim sensie, że nigdy nie trafiłem przypadkowo w miejsce, w którym jakby nie czułbym się pewny, nie? Że umiem czy wiem. Więc jakby okej, okay, rozumiem to jak najbardziej. No i wiesz, i piszą też o tym, że no generalnie tam na przykład bardzo negatywnie ktoś pisze o niekończących się spotkaniach. I to, my też o tym rozmawiamy bardzo często, że menedżerowie, którzy raz, że wiesz, zarabiają nie tak słabo, często, wiesz, robią i organizują spotkania, które trwają po, wiesz, z jednej strony nie mogą wydać $10 na firmowych pieniędzy bez zgody przełożonego, nie? A z drugiej strony mogą zorganizować spotkanie, na którym przychodzi 10 koderów, którzy mogliby napisać bardzo dużo rzeczy w trakcie tego spotkania. Wcale oni nie są tam potrzebni i siedzą dupo godzinę. I to spotkanie na przykład kosztowało firmę $3000.
No wiem,
nie?
Ja wiem, wiesz, to jest trudne. Wiem, to jest trudne. Ja na przykład teraz też tam gdzieś rzuciłem chyba na ten, dostałem awans. No i na przykład teraz zrobiłem, dziękuję bardzo, zaplanowałem spotkanie na 17 osób.
Aha.
Bo tyle osób ma mój zespół. Mam takie, Boże Święty, to jest dużo osób w zespole, nie? W sensie to jest...
No dużo. No. Dużo. No ale to spotkanie, wiesz, było potrzebne, nie? Jakby ja, i to nie jest tak, że wiesz, a niestety jest taka tendencja w bardzo dużych firmach, no przez to, że wiesz, że każdy jest gdzieś tam takim mniejszym trybikiem, to nie zwraca się na takie rzeczy uwagi. No i wiesz, jakby cały ten wywód ma na celu to pokazanie po prostu trochę tej drugiej perspektywy, że Elon robi to, co uważa za słuszne, jakby w tym modelu, nie? Że jakby okej, okay, obcinamy spotkania, które nie są potrzebne. Zresztą to też tam jakiś mail wyciekł z tego, że jeżeli nie potrzebujesz się spotykać, można wszystko załatwić na czacie, na mailu. Wiesz, to są rzeczy, które my nawet w podcaście wielokrotnie powtarzaliśmy, że tak, jakby to są choroby dużych firm i to są choroby korporacji, że po prostu bardzo dużo czasu się marnuje, a można by było go poświęcić po prostu na robienie jakichś sensownych rzeczy. I okej, okay, jakby spoko. Natomiast to nie znaczy, że jest nieomylny i to nie znaczy, że ten model jest, wiesz, bulletproof, bo no, ewidentnie pokazuje, że no samo to, że jak zwalniasz kogoś i 3 dni później do niego wracasz i mówisz, ej mordo, wiesz co, w ogóle to był pomyłka była, nie? Więc jednak nie zwalniam cię, tylko chodź, popracuj jeszcze dla mnie. A później, 2 dni później znowu go zwalniasz, bo się okazuje, że napisał coś na Twitterze. Więc jakby, no więc no wiadomo, no, sytuacja jest słaba, ale jest jedna rzecz, która mnie w jakiś sposób tak odrzuca, to jest ekstremizm w jedną lub drugą stronę, który można bardzo fajnie zaobserwować pod tweetami Elona Muska. Jaka tam jest dyskusja, znaczy tam nie ma dyskusji.
Zawsze zbiera się grupa dziwnych nerdów, którzy tak. Cokolwiek Elon nie pisze, to będą lizać go po stopach,
ale,
bo może
ale
dostaną darmową
testę. Ale też w drugą stronę tak samo. Są ci, którzy mówią, to jest mój ostatni dzień na Twitterze, zabiłeś tego, Twitter zaraz upadnie, nie masz żadnych pieniędzy, wychodzę stąd, ale wiesz, jakby okej, okay, stary, masz.
Dzięki.
Fajnie, no dobra, okej. A prawda jest taka.
Znaczy, ja widzę ruch, żeby było jasne, no. Ja widzę ruch osób, które znikają z Twittera na Mastodona, tak jak powiedziałem, tylko wtedy nie robią czegoś takiego, no to teraz znikam, tylko często jest tak, że na przykład ich profile są wyszarzone, na przykład są czarne w środku, nie mają z żadnych tych i jest po prostu tam...
Link do Mastodona.
Dokładnie.
Mhm. Okej. Okay. Jakby i spoko, nie? Jakby ja to rozumiem. Po prostu nie musimy być tak strasznie emocjonalnie jakby nacechowani tym, co się dzieje z Twitterem. Że jakby mam wrażenie, że tutaj ludziom trochę odwaliła palma. Nie wiem, z czego to wynika, ale no po prostu Elon chyba w ludziach generuje takie emocje i po prostu tak to już jest. Co z Twitterem będzie? Zobaczymy. No jak widać, po miesiącu jego rządów, poza zamieszaniami wewnętrznymi firmy, no Twitter działa, nie? Jakby, no korzystam. Jakby. I nawet nie jest ani wolniejszy, ani nie jest jakoś specjalnie gorzej, choć wiadomo, że są pewne pułapki, na które można natrafić, chociażby te kwestie tego podwójnej weryfikacji przez SMS-y, że to się tam wyłączyli, nie wiem, czy to włączyli z powrotem, czy nie. W każdym razie, wiesz, no wiadomo, że tak, można się potknąć, ale na razie no to działa, no. Więc zobaczymy, co dalej. Ja sobie będę i tu, i tu, i tu, i sobie będę patrzył. Strasznie się, kurde, miało być krótko, widzisz? Żeśmy się rozgadali.
Ej, w ogóle wiesz, Wojciaszku, że Apple pokazało teraz top apps i top
właśnie
rzeczy.
Chciałem o tym mówić. Chciałem właśnie o tym mówić, bo to też było na liście moich tutaj ten. Mam linka nawet, słuchaj, bo to jest w App Store, ja bardzo lubię.
Aplikacja roku na iPhone'a.
Tak, i to jest bardzo zaskakujące. Znaczy, jest to zaskakujące, no.
Masz jeszcze pobraną ją?
Nie. Skasowałem.
Nie też. No. Bo aplikacją roku według Apple na iPhone'a stała się aplikacja Be Real.
Be Real.
Czyli aplikacja, która jedno wysłanie zdjęcia raz dziennie. Mhm. No nie wiem.
Znaczy, wiesz, musiała stać się popularna. I myślę, że nie przestała być popularna w określonych kręgach. A nawet po tym zamieszaniu z Twitterem stała się jeszcze bardziej popularna niż do tej pory. Rozumiem.
No, ale nie jest siecią społecznościową taką w kontekście, wiesz.
Znaczy, trzeba przyznać, że my nie daliśmy jej fair shota za bardzo. W sensie, że mam wrażenie, że nie mamy...
No byliśmy we dwójkę, to też inaczej, nie?
Takiego rodzaju grupy znajomych, która chętnie by korzystała z tego. I to jest największy problem, że gdybyśmy mieli takich znajomych, którzy nie wiem, to wiesz, można tutaj rozpisywać, dla kogo jest ta aplikacja, czy to jest dla tych, którzy chcą się dzielić swoim życiem, czy tych, którzy jakby bardziej wizualnie do tego podchodzą, nie? Bo ja na przykład, jeżeli mam coś do podzielenia się, to czasem zrobię zdjęcia, ale w większości przypadków piszę, że coś się wydarzyło, albo nie wiem, coś mnie zaskoczyło. Zdjęcie jest tylko wtedy, jeżeli jest konieczne do pokazania czegoś, nie? Że jakby ja, może to jest nawet to, że się tak zafiksowałem na tym Twitterze, że to jest mój rodzaj już komunikacji, nie? Że jakby tekst is first. Jeżeli nie mogę tekstem wyrazić tego, co chcę wyrazić, no to dorzucamy obrazek, nie? Czy tam gifa, bo dosypię odpowiedniej przyprawy do tego żartu na pewno wspaniałego. Więc ten Be Real, jakby no robiliśmy to tak, wrzucaliśmy te zdjęcia, ale no na dłuższą metę się okazało, że na moje życie to samo... jest super nudne i tu się nic nie dzieje. Ile razy można wysyłać ci zdjęcie z kibla, no?
To wszyscy pewno myślą, że to jest pewnego rodzaju żart.
Nie jest.
To nie jest.
Znaczy algorytm Be Real z jakiegoś powodu musiał.
Właśnie widzę, że mam, że widzę na Be Real, bo pobrałem teraz, żeby wejść zobaczyć, i widzę, że mam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób jest na Be Realu, które znam.
Ja tam nawet dostawałem requesty do znajomych. Ludzi na przykład z Twittera i tak dalej, ale miałem takie poczucie, że kurczę, traktuję to jednak bardziej intymnie chyba. Znaczy chciałbym to traktować bardziej intymnie. Więc ja obcych nie za bardzo wpuszczałem. Nawet ja ludzi, tak samo, którzy z tych osób, znam, wiesz, kojarzę i tak dalej.
Z tych osób, które tam widzę, to nie ma osób raczej, które bym chciał birilować, bo ja też... A widzę, że... jest. Ostatnie birile, które wysłałem, mam 25 czerwca, kiedy byłem na jakimś jedzeniu.
Okej.
Nie wiem, co to są za zdjęcia.
No cóż, no okej, okay, no wiesz, no, to tak randomowo, no po prostu sposób, w jaki BeReal działa, wymusza po prostu przypadkowość trochę tych rzeczy, które są wrzucane. I ja rozumiem ten pomysł i rozumiem, że to było fajne, nawet przez chwilę przecież żeśmy to robili i uważałem, że okej, okay, dobra, to sprawia
ja przyjemność. Ja wysłałem ci zdjęcie z kibla.
Co? Ty mi wysłałeś z kibla, no i pięknie, no. Czyli no jednak nie kłamałem.
Londyn.
Pięknie.
Jak z żodo byłem w Londynie.
No tak. No ale to już jakby fajnie byłeś, oczywiście. To ja też tam jakąś historię mam. No jak trzeba będzie się zalogować, to się zaloguję. Ale jakoś tak mam... faktycznie nie zbudowałem sobie tej sieci bliskich znajomych, z którymi mógłbym się tym dzielić. Ale to wynika raczej z tego social networking, nie? Że jakby to nie są tego typu ludzie i tyle. Ale dostali nagrodę. Myślę, że ostatnie... No Twitter by nie dostał, nie? W tym roku. Biorąc pod uwagę Elon tam szabelkę wyjął i będzie zaraz walczył z Applem. Tutaj w ogóle jest ciekawy taki wątek, który może nam wybuchnąć w twarz trochę, bo może się okazać, że niewystarczająca moderacja na Twitterze wyrzuci go z App Store'a i no, może być wtedy ciekawie. Może być upsik. Ciekawie. No, może być upsik, no ale zobaczymy. Mamy jeszcze chwileczkę. Ja tu znajdę, bo ja tu mam coś... Bo App Store Awards, a właśnie, a oprócz tego BeReala, no to mamy Apex Legends Mobile, gra roku. Okej, okay, spoko, grałem i faktycznie jest całkiem okej. Okay. Zaskakująco dobrze działa. Ja na iPadzie grałem, a na telefonie też. Tak. Aplikacja roku na iPada GoodNotes 5, gra roku na iPada Mooncage. Jakaś gra logiczna, to akurat nie znam. Aplikacja roku na Maca, Mac Family Tree, no to drzewo genealogiczne. Gra roku na Maca, Inscription. Aplikacja roku na Apple Watch. Widziałem, to jest ciekawe. Widziałem, Gentle Street
interesująco
Worker
wyglądała
Tracker.
Ta gra w ogóle, ta gra interesująco wyglądała tak? Na Maca. No.
Okej.
Okay. Ale jakoś ja granie na komputerze i granie w gry teraz okay. W ogóle. No mi się, tak jak powiedziałem, Game Pass mi się skończył i jakoś nie mam na razie.
Ale za to miru. Wiesz co, możemy bardzo fajną zrobić klamrę. Do początku naszego tak. Odcinka, ponieważ jedną z aplikacji, która też dostała nagrodę w kategorii za wpływ kulturowy, to też ciekawe w sumie, że jest taka kategoria, How We Feel. I to jest aplikacja, która... pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że były takie apki, które pytały cię o określonej godzinie, jak się dzisiaj czujesz. Nie, no to jest coś podobnego, tylko tu jest troszeczkę więcej jakby, mam wrażenie, treści generalnie, bo są też jakieś wideo z terapeutami. Rzeczywiście jest to zrobione z uczonymi, designerami, inżynierami, terapeutami i tak dalej. No tak jest przynajmniej napisane i że jakby treści są faktycznie dobrze przygotowane i to po prostu... Ta apka ma za zadanie pomóc ci trochę lepiej sobie radzić, czy zrobić ten pierwszy krok, nie? Czyli zrobić introspekcję, zrozumieć kiedy, jak się czujesz, czy są jakieś paterny i może z tego coś wyciągniesz. Wiadomo, że terapia to nigdy nie zastąpi terapii w żaden sposób, ale może to być jakiś taki mikrokrok w stronę jakiejś tam obserwacji siebie i tego, jak się czujemy, bo czasem to bardzo umyka, szczególnie wiesz, w jakimś tam zabieganym czasie, więc to nie jest takie głupie. No, oczywiście aplikacja jest po angielsku, więc to może być trochę kłopotliwe, szczególnie, że język emocji no, jest trochę trudniejszy po prostu. W sensie, że może być tak, że niektóre rzeczy trzeba będzie sprawdzać w słowniku, jeżeli oczywiście ktoś chce z niej korzystać. Ale myślę, że jest to ciekawy w ogóle, ciekawy projekt. No i fajne jest to, że ona jest za darmo i nie ma żadnych mikropłatności, więc masz pewność, że jakby wiesz, nie wydasz ani grosza, nie?
Super.
No taka ciekawosteczka. No dobrze.
Dochodź Wojciaszku do After Darka. Ja ci tylko powiem na zakończenie tej historii jeden śmieszną rzecz. No. Jacek Jaśkowiak, nie wiem czy kojarzysz takiego pana.
To jest Poznania ten?
Nie. Tak, szef Poznania.
Szef Poznania, no.
Pochwalił się na internecie, że pracuje w 14 stopniach, ma 14 stopni w biurze, więc lewica powiadomiła inspekcję pracy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo i widzimy się w After Darku. Pa!
Bajo!
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.